Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie i jednocześnie zapraszam na audycję Szukając Słowa Bożego. Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz dr Tomasz Tułodziecki, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego
W Toruniu
oczywiście. I proszę Państwa, ksiądz Tomasz jest również moderatorem dzieła biblijnego Jana Pawła II w diecezji toruńskiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy. Witam ojca.
Drodzy Państwo, już za chwilę będziemy rozważali Słowo Boże. Wcześniej je jednak usłyszymy, bowiem wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Proponuję, byśmy już teraz otworzyli Pismo Święte na drugiej księdze proroka Samuela, rozdział 5, wersy od 1 do 3, a więc druga księga Samuela, rozdział 5, wersy 1-3. Następnie korzystać będziemy z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. To jest rozdział 1, wersy od 12 do 20. A więc pierwszy list świętego Pawła Apostoła do Kolosan, pierwszy rozdział, wersy od 12 do 20 i Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 23, wersy od 35 do 43. Ewangelia Łukasza, rozdział 23, wersy od 35 do 43. Są to teksty, które będziemy słyszeli podczas niedzielnych uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, kiedy udamy się na celebrację liturgii eucharystycznej. Czytanie z drugiej księgi Samuela. Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: oto my, kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty wyprawiałeś się i powracałeś na czele Izraela, i Pan rzekł do ciebie: ty będziesz pasł mój lud Izraela i ty będziesz wodzem dla Izraela. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu i zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziele świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest głową ciała, to jest Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, by w nim zamieszkała cała pełnia i aby przez niego i dla niego znów pojednać wszystko ze sobą. I to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew jego krzyża.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: innych wybawił, niechże teraz siebie wybawi, jeśli on jest Mesjaszem, wybrańcem Bożym. Szydzili z niego i żołnierze, podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc: jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: to jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Oto słowo Pańskie. Drodzy słuchacze, przed nami w najbliższą niedzielę uroczystość Chrystusa Króla, Pana Wszechświata, Króla i naszego Władcy. Jak co roku wraca do nas ten temat, bardzo obszerny na kartach Pisma Świętego i bardzo często poruszany przez samego Jezusa Chrystusa w Ewangelii. Chcielibyśmy zatem dzisiaj przez analizę, przez pewien nasz komentarz, zastanowienie się, medytację nad Słowem Bożym, przybliżyć sobie te zagadnienia związane z królestwem, z królowaniem, z tytułem króla, z tytułem, który po hebrajsku brzmi Melek, a po grecku Basileus. Co znaczy królowanie Jezusa w moim życiu? Co znaczy, że Chrystus jest królem? To bardzo wydaje się odległy temat w naszych czasach, bo przecież na co dzień królów nie spotykamy. A przecież z drugiej strony tak bardzo ważny, bo Jezus stale powtarzał, że Jego Królestwo jest obecne, jest w nas i musi przyjść. I codziennie każdy wierny uczeń Chrystusa, odmawiając modlitwę pańską, przecież o to Królestwo się modli: przyjdź Królestwo Twoje. Spójrzmy zatem na teksty, jakie dzisiaj Kościół Święty, dzisiaj w ten piątkowy wieczór, a jednocześnie na kolejną niedzielę, już ostatnią niedzielę w roku kościelnym, tak bardzo podsumowującą nam całą naszą działalność w roku liturgicznym proponuje. Najpierw krótki fragment drugiej księgi Samuela, rozdział 5, który jest niejako ukoronowaniem zmagań Dawida z Saulem po początkowych ucieczkach, różnych problemach, walkach wewnętrznych w kraju, bowiem wiemy, że Saul ścigał Dawida. W końcu lud zbiera się w Hebronie i namaszcza Dawida nad królem, na króla nad całym Izraelem. Jest to też jakby zwieńczenie tych burzliwych czasów, jakie nam historia biblijna prezentuje w czasach sędziów, pewnego nieładu, anarchii, bałaganu. Bóg spełnia prośbę narodu, którą mamy zawartą w pierwszej księdze Samuela w rozdziale 8, że chcą mieć króla jak inne narody. Przy czym właśnie ta prośba, jak inne narody, jest tu bardzo niebezpieczna, bowiem zaraz zakłada, że i zwyczaje, i religia, i postępowanie, kult może się właśnie zmienić w tym nieodpowiednim kierunku. Izrael miał się wyróżniać. Miał się wyróżniać przede wszystkim tym, że to Bóg jest królem. Prośba o króla zostaje spełniona. Dawid zostaje królem. Ale wiemy, że w dużej części ta dynastia, którą on założy, będzie nieszczęśliwą dynastią. Po nim już tylko dwóch królów będzie ocenianych pozytywnie. Ezechiasz i Jozjasz właśnie za to, że byli wierni Bogu, że przeprowadzili reformy religijne, że dbali o życie religijne. Wszyscy pozostali będą oskarżani o przeróżne grzechy. Wiemy również, że i Dawidowi zdarzyło się wiele uchybień. Uwiódł kobietę oficera, żonę swojego oficera, dokonał spisu powszechnego, który nie był miły w oczach Bożych, ale mimo wszystko otrzymał obietnicę od Boga, iż to z jego dynastii po tej nieszczęśliwej, ziemskiej gałęzi wszystkich królów, jakich on zapoczątkował, przyjdzie król, który rzeczywiście zrealizuje prawdziwe królestwo tu na ziemi. Że to będzie nowy król. To, co Dawidowi możemy przyznać i w tym czytaniu to widać za zasługę, to jest przede wszystkim zjednoczenie pod jednym berłem tych rozproszonych, często anarchią, bałaganem wewnętrznym pokoleń Izraela. Takiego króla i my oczekujemy. Dawid zapowiada takiego Mesjasza. Chrystus też przyszedł, żeby rozproszone owce zgromadzić w jednej owczarni, jako jeden pasterz, pod jednym berłem, swoim berłem. Jakie to będzie berło, jakie królestwo, dowiemy się z Ewangelii. A to czytanie pięknie nas wprowadza, że chodzi o jednego króla, który będzie dobrze władał w jednym domu, w jednej monarchii, w której wszyscy będą się czuli dobrze, w której wszyscy uznają jego autorytet, a on będzie szanował prawa innych. Najmilsi, zwróćmy teraz uwagę na drugie czytanie, które usłyszymy w najbliższą niedzielę, wyjęte z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan z rozdziału 1. Ono też pięknie ukazuje aspekt Królestwa Jezusa Chrystusa, tak jak powiedzieliśmy już wielokrotnie tutaj, nie zawsze to drugie czytanie jest tematycznie połączone z pierwszym czytaniem i z Ewangelią, ale w niedzielę w uroczystość Chrystusa Króla, Pana Wszechświata ma miejsce i ten fakt. To drugie czytanie również uzupełnia ten temat. Święty Paweł jasno mówi, że my jesteśmy tymi, których Bóg uwolnił spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie i odpuszczenie grzechów. Chce Paweł zatem zaznaczyć, że tylko przez Chrystusa, przez umiłowanego Syna Bożego, Bóg stworzył świat i ten świat przez Chrystusa i tylko przez Chrystusa ze sobą pojednał i go uratował. Nie ma innej drogi. Nie ma innego Zbawiciela. Jest zatem podkreślone również to wielkie dzieło zbawcze, ale i także dzieło stwórcze. Jakby i do samych początków Bóg sięga. Nadając w tym czytaniu, w tym tekście, święty Paweł nadaje Chrystusowi bardzo konkretne tytuły. My nazywamy Chrystusa Królem i Panem Wszechświata. Jezus jest jednocześnie również włączony w dzieło stwórcze Boga. Jest stwórcą naszym również. A więc od Niego wszystko pochodzi. I na jedną rzecz zwraca Paweł uwagę. To wszystko się dokonało. To pojednanie z Bogiem, ten ratunek, który Chrystus nam ofiarował. Tylko przez jeden sposób, w jeden sposób, na jednej konkretnej drodze. Mianowicie słowa kończące to czytanie są tu znamienne. Wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. To jest właściwy sposób królowania Jezusa. Ewangelia jeszcze lepiej to wszystko ukaże, rozświetli, choć my jesteśmy może przyzwyczajeni, jak powiedzieliśmy, do takiego obrazu Jezusa, władcy, sędziego, w chwale przychodzącego, który sądzi, rozdziela narody. Ten obraz z Ewangelii świętego Mateusza, który za rok przywołamy w niedzielę Chrystusa Króla, jest może bardziej tutaj dobitny. To jednak święty Paweł dzisiaj i Ewangelia to też pięknie rozwinie. Chcę pokazać, że tym miejscem królowania i miejscem i sposobem zbawienia, królowania i jakbyśmy powiedzieli centrum tego Bożego Królestwa jest krzyż. To z Niego Chrystus włada. Tam zwyciężył zło i złego, byśmy tak to mogli nazwać, jego władzę. I choć on jeszcze ma dużo władzy na świecie, to ostatecznie już został pokonany. Na drzewie, gdzie życie, stworzenie wzięło właściwie początek, gdzie wyszły właściwie wszystkie problemy człowieka, tam też na drzewie Chrystus pokonał to, co nam tak bardzo szkodzi, co tak nas bardzo dręczy. Szatana, zło i wprowadził nas do nowej rzeczywistości. Do królestwa swojego światła, gdzie nie ma już bólu, gdzie nie ma już rozterek, trudności. Na to wszystko czekamy, ale idąc drogą krzyża, patrząc na krzyż, pokładając nadzieję w krzyżu, czyli w tronie Jezusa Chrystusa, mamy pewność, że do tego królestwa dobrniemy, dojdziemy. Thank you. Teraz najmilsi spójrzmy bliżej, przybliżmy sobie, pogłębmy tekst Ewangelii Świętej. Jak już zawsze czynimy, może nieco szerzej, na kilka aspektów zwróćmy uwagę. Zanim może przystąpimy do analizy tego fragmentu, który proponuje nam Kościół w najbliższą niedzielę, ja chciałbym, żebyśmy dla wnikliwych czytelników, naszych słuchaczy, warto by było sięgnąć nieco szerzej do tego fragmentu. Nam proponuje Kościół rozdział 23 Ewangelii Świętego Łukasza, wiersze od 35 do 43, a pięknie by było, gdybyśmy cofnęli się o dwa wiersze wcześniej, do wiersza 33. Tam zawarty jest krótki epizod o tym, że ukrzyżowano po prawicy i po lewicy Jezusa dwóch złoczyńców na miejscu, które, jak wszyscy wiemy, zwie się Golgota, czyli miejsce czaszki. I Jezus, kiedy tego dokonano, wypowiada znamienne słowa. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Mimo wszystko ci, którzy ukrzyżowali Jezusa, dzielą między siebie Jego szaty. Nasz fragment, dlaczego to wspominamy? Ponieważ nasz fragment w wierszu 43 kończy się jakby podobnymi słowami. Jezus odpowiedział do złoczyńcy, który był powieszony po Jego prawej stronie. Dziś będziesz ze mną w raju. Do tego, który był do końca gotowy na przebaczenie, który szukał Boga do końca, który okazał się sprawiedliwy nawet w tej godzinie śmierci. Pięknie nam ten fragment zatem się otwiera i zamyka słowami przebaczenia Jezusa. To są ostatnie słowa, zauważmy, które jakby Jezus kieruje i do nas, i do Ojca z krzyża. Prosi o przebaczenie dla tych, którzy Go krzyżują i swoje życie oddaje w Jego ręce. Życie obarczone naszymi grzechami, winami, i nawet w ostatniej chwili potrafił na siebie, w tej chwili agonii konania, przyjąć winę i tych, którzy Go krzyżowali, i wszystkie winy tych złoczyńców, tego szczególnie, który prosił o przebaczenie. Takie jest Królestwo Jezusa, takie ono ukazuje się z krzyża. Królestwo przebaczenia, Królestwo zbawienia. Właściwie to jest taki już konkretny, mówią egzegeci, początek zbawienia Jezusa, początek królowania Jezusa z tronu krzyża, z wysokości krzyża. I tutaj dokonuje się i sąd nad nieprzyjaciółmi, ale przede wszystkim przebaczenie. To jest wielkie przesłanie, jakie płynie i w tą niedzielę, i z tych czytań, takie pierwsze, zasadnicze i jasne. Jezus jako Król Wszechświata używa swojej wolności, swojego królowania, swojego majestatu do tego, by do końca służyć, by do końca przebaczać, by do końca być dla nas. Jego jedyną władzą jest właśnie kochać tak dalece, że jest gotowy oddać życie, pójść na śmierć. To jest właściwie to zbawienie i propozycja, której naprawdę i tylko takiej oczekuje każdy z nas, każdy człowiek. I za to właściwie Jezus gotowy jest ponieść karę, ponieść śmierć, choć na nią nie zasługuje. To jest właściwie ten pierwszy podstawowy sens tej dzisiejszej uroczystości i Ewangelii, która pięknie w tym fragmencie, które za chwilę jeszcze bliżej sobie w niektórych aspektach zanalizujemy, jawi nam się i przedstawia. I myślę, że ten fakt zbawienia, królowania, przebaczenia z krzyża szczególnie próbujmy uchwycić w tej Ewangelii. Thank you. krzyżu Jezus urzeczywistnia swoje królestwo, które zapowiedział już dużo wcześniej, właściwie na samym początku swojej działalności. Tutaj musimy skierować nasz wzrok, naszą lekturę na rozdział 6 Ewangelii Świętego Łukasza, szczególnie wiersze od 20 do 38 mówią tam o początku, o założeniu tego królestwa. Wiemy, że ten temat często się powtarzał w jezusowych mowach i przypowieściach, często o królach, władcach, jako obraz tego, co ma nastąpić. Ale my wiemy, że bardzo często ten obraz Królestwa Jezusa, i tak było właściwie do samego końca, do samego właściwie momentu ukrzyżowania, Jezus był odbierany przez wielu błędnie. I wiemy, że szczególnie w dialogu z Piłatem te błędy wyszły. Piłat, jak i wielu innych, oczekiwało od Chrystusa, rozumiało go też, kiedy mówił o królestwie jako króla politycznego, jako króla militarnego, jako króla władcę rozumianego po ziemsku. I w takim kluczu rozumieją go także pod krzyżem ci, którzy na niego patrzą, ci, którzy go krzyżują. Ciągle mówią: wybaw, walcz o siebie, wybaw siebie, pokaż swoją moc, swoją siłę. Pierwszym, który rozpoznaje w naszym fragmencie Ewangelii, że tak nie jest, że to królestwo ma zupełnie inny wymiar, jest właśnie ten jeden ze złoczyńców, ten, który w ostatniej chwili swego życia się nawrócił. Tu widać, że kiedy Jezus nie ma już nic, kiedy nawet z szat go odarto, że jest to królestwo o zupełnie innym wymiarze. Jezus zresztą powiedział o tym Piłatowi, że moje królestwo nie jest z tego świata. Bo gdyby tak było, to słudzy by przyszli, biliby się i ja bym pewnie stanął na ich czele i walczył. A moje królestwo ma zupełnie inny wymiar, jest nie z tego świata. I dodał wtedy Jezus w dialogu z Piłatem, że to jest królestwo prawdy. Tym prawdę zrozumiał złoczyńca. Kiedy właśnie króla w Chrystusie uznał, wtedy, kiedy Jezus nic nie miał. To jest bardzo trudno, bo łatwo uwierzyć w takiego, który daje obietnice, których na co dzień i pewnie dziś wiele padło, kiedy my naszych władców ziemskich słyszymy, kiedy oni mają potencjał, kiedy mają środki, kiedy mają i finanse, i zasoby, i ludzi, a Jezus nie miał nic. I do takiego króla się przyznać, w takiej chwili, kiedy wszyscy go wyśmiewają, znieważają, jest wielką sztuką. Ale właśnie o takiego króla chodzi, który zrównał się z ubogimi, głodnymi, płaczącymi, cierpiącymi, znienawidzonymi, odrzuconymi, do końca do tej chwili trwał na swoim posterunku jako prawdziwy król. To królestwo paradoksalne zresztą, przecież na tym krzyżu umiał uznać, ten był zbawiony. Tu są różne też tłumaczenia, warto na to zwrócić uwagę, że ten złoczyńca, my tak czytamy w naszym Piśmie Świętym, Jezu mówi złoczyńca do Jezusa: wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Były propozycje innego tłumaczenia, może ono jest tutaj o tyle ważne, bo odpowiedź Jezusa jest też istotna. Często czytamy w tekstach innych, że złoczyńca wypowiada słowa: gdy przyjdziesz z twoim królestwem, a więc niejako w perspektywie, on ma świadomość, że może nie zaraz to się stanie, ale gdzieś w przyszłości, kiedy Jezus jako król, Mesjasz wróci, żeby wtedy o nim pamiętał, ale Jezus zapewnia: jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. A więc raczej skłaniamy się ku temu tłumaczeniu, które jest zawarte w naszej Biblii, że wierzył ten złoczyńca, że to jeszcze dziś też się stanie, że Jezus rzeczywiście z krzyża przechodzi do królestwa Ojca i właściwie w tym momencie już go zbawia. No właśnie takie wyznanie na co dzień. Różne sytuacje życia mamy i często my też stajemy z gołymi rękami, nie mamy nic, to właśnie wtedy najlepiej Jezus nas rozumie i wtedy najlepiej z naszą słabością, jeśli przyznamy się do tego króla ukrzyżowanego. On wtedy nas rzeczywiście do swego królestwa chce przyjąć. Emilsi, pierwszy list do Koryntian w rozdziale 15, wiersz 28 powie nam, że Królestwo Boże jest wtedy, ono istnieje wtedy, zostaje jakby w pełni urzeczywistnione, dokonane, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich. Ale ono już jest, też tak możemy powiedzieć. Jest ono obecne na ziemi już teraz w osobie i w dziełach Jezusa i możemy też dodać w nas, bo Król Jezus tak też to powiedział. Jeżeli w nas te czyny Jezusa są widoczne, jeżeli On w nas mieszka. Ale znamiennym w dzisiejszym tekście Ewangelii, na co chcę zwrócić uwagę, jest znamienną jest krótka wypowiedź dwóch grup ludzkich, które też w zasadzie bardzo mocno reprezentują w ogóle ludzkość, która znalazła się pod krzyżem i nas wszystkich poniekąd. Otóż czytamy w wierszu 35. Lud zaś stał i patrzył, a więc widzimy szeroka grupa i teraz Łukasz uściśla, kto tam był. Członkowie Wysokiej Rady Sanhedrynu szydzili. Pośród tego ludu stają zatem bardzo znamienici wśród Żydów ludzie i mówią, innych wybawił się, niechże teraz siebie wybawi. Na te słowa siebie wybawi chcę zwrócić uwagę, bo za chwilę one padają z kolejnych ust, kolejnej grupy, mianowicie żołnierzy i tych, którzy krzyżowali Jezusa, tych oprawców. I oni podobnie mówią, jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. To wybawianie samego siebie właśnie, to jest nasze jakby odwieczne pragnienie. To jest coś, co można powiedzieć, szatan zasiał w nasze serca od początku istnienia świata. My pamiętamy, jaki był grzech pierwszych ludzi. Wiedzieć tyle, co Bóg. Bóg obwarował pewne rzeczy. Dał człowiekowi piękny ogród, Eden, i tam go umieścił, tam mu dał wszelkie warunki do życia, wszelkie sprawy, które miały mu służyć i stworzenie mu poddał. A więc bardzo wiele. Właściwie uczynił go koroną i można tak to nazwać dzisiaj królem stworzenia. Ale człowiekowi było za mało. I z podszeptu szatana wiemy, że człowiek zapragnął więcej, być jak Bóg. I z drzewa, którego nie mógł zrywać, a więc z drzewa poznania dobra i zła, zerwał owoc. Przekroczył nakaz Boży. Próbował wybawić samego siebie. Choć go nic nie ograniczało, choć miał wszystko, to jeszcze chciał więcej. I to pokładanie ufności tylko we własnych zasobach, siłach, próba ocalenia siebie na własną rękę. To jest często właśnie nasza polityka, nasze działanie, nasze postępowanie. My się nigdy nie nauczymy razem z Jezusem królować, nie będziemy umieli uznać Go jako króla, jeżeli siebie nie powierzymy w Jego ręce, jeżeli nie popatrzymy na krzyż, na którym nie ma nic. Tam nie ma zasobów, tam nie ma siły, tam nie ma tego, czym człowiek dziś próbuje się wybawić. I każdy się rozminie z krzyżem, kto będzie pokładał ufność, tak jak Jezus zresztą w Ewangelii często mówi. Nie będzie należał do Jego królestwa, bo nie będzie rozumiał krzyża ten, który w bogactwie położy ufność, jak to jest z bogatym młodzieńcem, który wszystko zrobił, wszystkie przykazania zachował, ale jednego nie umiał. No właśnie tych zasobów, czyli wybawiania samego siebie, nie umiał oddać. Nie zbawi się ten, który pokłada ufność we władzy, jak Piłat chociażby, który nie umiał zrozumieć, że Jezus jest królem, ale nie ma sług, nie ma majestatu, nie ma siły. Żeby wejść do królestwa, trzeba wreszcie zrozumieć, że to Bóg nas wybawia, że to krzyż nas wybawia, że ja nie mogę wybawić samego siebie, bo Zbawicielem, jedynym królem z tego cudownego, a jednocześnie paradoksalnego i trudnego do zrozumienia tronu jest Jezus. Ale ta niedziela nam przypomina, że ta prawda jest, istnieje, ciągle przez Jezusa była podkreślana i kolejny raz jest nam zadana ta trudna prawda. Jezus króluje z tronu, z krzyża, ogołocony i ja w tego ogołoconego Boga na tym trudnym tronie muszę uwierzyć, by być zbawionym, bo sam siebie nie wybawię. Kolejny fragment Ewangelii, który chcemy wziąć sobie do serca, który tak często zresztą stoi nam przed oczyma i który właściwie widzimy codziennie, może nie zwracamy na niego uwagi, bo on jest właściwie w każdym domu, gdzie wisi krzyż. To jest napis nad głową Jezusa umieszczony na krzyżu. Właściwie każdy z ewangelistów wspomina, że jest to zapis winy. W zamyśle tego zatem, kto sporządził ten napis, to jest król żydowski, oto król żydowski, Jezus Chrystus, król Żydów. Tak możemy to przetłumaczyć. Zarówno Marek w rozdziale 15, Mateusz w rozdziale 27 podają nam tą informację. Było podanie powodu skazania Jezusa, a więc uzurpowanie sobie władzy, że on się uczynił, że tak powiedział, a przecież nim nie był. Ale chcemy zauważyć inną prawdę płynącą z tego tekstu paradoksalnego, który tak właściwie ironicznie został tutaj nam poddany. Właściwie taka jest Boża ironia w tym tekście, ponieważ jednocześnie ten tekst, mimo że był powodem oskarżenia i skazania, jest proklamacją właśnie Jezusowego majestatu i tytułu. Ten dodatek mówiący, że napis ten został sporządzony w trzech językach, hebrajskim, łacińskim i greckim, chcę powiedzieć, że właściwie każdy język, cały wtedy ówczesny Jezusowi świat właściwie miał szansę poznać w nim króla, więc była to jednocześnie też Ewangelia, proklamacja już wtedy z tego paradoksalnego i bardzo trudnego do przyjęcia tronu, jakim jest krzyż Bożego Majestatu, Chrystusowego Majestatu. Także każdy, kto przechodził obok tego krzyża, mógł się dowiedzieć, kim naprawdę Jezus jest. I choć miałby być to powód winy i skazania, my każdego dnia, i z Ewangelii to właśnie pięknie wynika, dowiadujemy się, jak już współcześni Jezusowi, kim on naprawdę jest. I choć miało go to oskarżać, to tylko go to wywyższa. A teraz po prostu jest to wezwanie, by rzeczywiście każdy język, tak jak to potem w dzień Pięćdziesiątnicy nastąpi, zrozumiał tę prawdę. I dzięki temu, że właśnie Jezus zesłał ten dar, apostołowie zanieśli go nam, my również słyszymy tę prawdę. I już dzisiaj nie tylko w hebrajskim, łacińskim i greckim, ale każdy język, chce ewangelista nam powiedzieć, jest wezwany do tego, aby Jezusa jako Króla Wszechświata, panującego z tronu, wysławiać, proklamować, innym zanosić tę trudną prawdę, a z drugiej strony jakże piękną. Kochani, normalna praktyka życia pokazuje, że tak historia przynajmniej podaje, jeśli król bywa aresztowany, bywa zatrzymany, bo skompromitował się, bo nastąpiła jakaś korupcja, nie spełnił wymagań tych, którzy powierzyli mu władzę, dopuścił się zdrady być może, to jest już właściwie na koniec jego władzy królewskiej, ale także dla tych, którzy opowiedzą się po jego stronie, jest to całkowita kompromitacja. Oni też właściwie dzielą często los króla, całe jego stronnictwo. Co Jezus i co to jest za pouczenie dla nas? Jak to zinterpretować w kontekście naszej Ewangelii. Trudno było iść za Jezusem wówczas, gdy dokonywał On cudów, znaków, niezwykłych objawień. Wtedy uczniowie prosili: my również chcemy być po prawej i po lewej stronie w Twoim królestwie, tak powiedzieli apostołowie Jan i Jakub, a więc bardzo wybrani uczniowie, bardzo zacni, byśmy powiedzieli, w gronie apostolskim. Wtedy nie tylko oni wychwalali Jezusa i krzyczeli mu: Hosanna królowi Dawidowemu. Inaczej jest i trudniej jest iść za Jezusem, gdy jest skazany, wyśmiany, gdy się nie ma broni, gdy się nie ma argumentów właściwie. Trudno za Nim pójść drogą poniżenia. Ale właśnie na tym polega sens życia chrześcijanina i taki sens generalnie chce nam pokazać dzisiaj Ewangelia i ukaże nam ją w niedzielę. I ta niedziela właśnie taki temat dam na jej pod rozwagę. Wierzyć w zwycięstwo Chrystusa, mając odwagę stanąć po stronie Króla, który według ludzkich ocen jest królem przegranym, jest królem, który nic nie ma. Wtedy właśnie wyznać wiarę w Niego, tak jak złoczyńca na krzyżu, który wiedział, że Jezus orężem go do Królestwa Bożego nie wprowadzi. Środków żadnych nie ma, medialnych, politycznych, militarnych. Ma prawdę, ma miłość. Taki król jest naszym królem. I tych wartości nas uczy. Jeśli my chcemy wprowadzić królestwo, które ma być pośród nas, Królestwo Boże, a więc Królestwo Szczęścia, Miłości, Królestwo Przebaczenia. Królestwo, które nie obiecuje pustych frazesów, pustych obietnic, ale Królestwo, które rzeczywiście prowadzi do życia, to musimy te same wartości uznać. To ogołocenie, często poniżenie, ale miłość i miłosierdzie do końca i dobre słowo do końca. Takie przesłanie przede wszystkim Jezus poddaje nam pod rozwagę i zaproszenie jednocześnie. Wtedy będziemy synami Królestwa, synami Chrystusa. Będziemy tymi, którzy nie uciekną spod krzyża. Bo wiemy, że ci, którzy prosili: Panie, posadź nas po prawej i po lewej stronie, nie do końca wytrwali. Jakuba tam nie było, który tak chętnie chciał usiąść po prawicy Jezusa. Jego miejsce zajął złoczyńca, bo nie umiał pić tego kielicha goryczy, wyśmiania, znieważenia. O takie świadectwo Jezus się dopomina. My wiemy, jakie trudno dawać, jak często my również na co dzień już z tym krzyżem Jezusa się spotykamy, jak bardzo On w naszym życiu już króluje. A ta niedziela ma tylko to pogłębić. A tych, którzy nie umieją jeszcze zrozumieć, że przez pokorę, często właśnie wyśmianie, odrzucenie, królujemy naprawdę, jest to zaproszenie do wstąpienia na nową drogę. W nowym czasie, bo przecież ta niedziela właściwie już podprowadza nas, praktycznie już otwiera szeroko bramę nowego roku kościelnego, a więc nowej szansy, nowego daru. Bo to też jest wielka prawda tej niedzieli, że to Jezus jest Panem tego czasu i Panem naszego życia. I tę prawdę próbujmy uznać w najbliższych dniach, szczególnie w czasie najbliższej niedzieli.
Słuchają Państwo Radia Maryja, katolickiego głosu w naszych domach. Trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz dr Tomasz Tłodziecki, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu oraz moderator dzieła biblijnego Jana Pawła II w diecezji toruńskiej. Drodzy Państwo, mamy teraz okazję porozmawiać z księdzem Tomaszem, podzielić się również tym, jak Słowo Boże, które słyszeliśmy, dotknęło każdego z nas. Zapraszam bardzo serdecznie. Numery telefonów 655 23 55 dla mieszkańców Polski Północnej, 655 23 56 dla mieszkańców Polski Południowej oraz dla telefonujących z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66.
ucznia aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa. Dlatego Bóg wywyższył go nad wszystko i dał mu imię, które jest ponad wszelkie imię.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże, króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Zastanawiam się, gdzie ten, mówi Andrzej z północnego zaboru, zastanawiam się, gdzie Chrystus króluje i kiedy będzie królestwo, bo Pan Jezus, jak go ciągali po drodze krzyżowej, mówił, jeśli z drzewem zielonym tak czynią, to co dopiero ci sami uczynią z wami suchymi drzewami. No i jeszcze Pan Jezus mówił, że jak przyjdzie, to pewnie wiary na ziemi nie będzie. Bo pewnie człowiek od człowieka dbać też nie będzie, a dzisiaj takie pojęcia jak wspólnota, naród, solidarność jest obce biznesowi i kapitałowi. No i tak się zastanawiam, że króluje wszędzie zamiast wiary to pycha, zamiast nadziei to rozwiązłość, zamiast miłości to chciwość, zamiast roztropności gniew, zamiast męstwa to lenistwo, zamiast sprawiedliwości zazdrość, zamiast umiarkowania łakomstwo. No i to takich rzeczy ludzie się uczą, jak się ogląda te różne scenariusze różnych, niby to są filmów, ale to są takie instruktaże, jak żyć źle, jak źle postępować. A przecież Pan Jezus mówił o sobie, Pismo Święte też mówi, że jest królem królów i panem panów, ale jakoś nikt go nie chce uznać i nie możemy tego dokonać. W żadnym kraju jeszcze się tego nie udało zrobić. I jak ostatnio mówiłem o kryzysie, który nas czeka, no to tak widzę, że niektórzy próbują zastanowić się, o jaki kryzys chodzi, a w chrześcijaństwie przecież zawsze chodzi o człowieka. Kryzys polega na tym, że się po prostu nie dba o ludzi, bo dba się tylko o biznes i o rozwój gospodarczy, który wzrasta i wzrasta, a ludzie biednieją. A już taki znany powieściopisarz, reportażysta w 1860 roku pisał tak. Globalny kapitał Irlandii włożony w handel i przemysł, tuż rolnictwo akumulował się w ciągu ostatnich 2 dziesięcioleci powoli wśród ciągłych silnych wahań. Tym szybciej natomiast rozwijała się koncentracja jego indywidualnych części składowych. Wreszcie jakkolwiek nieznaczny był absolutny wzrost kapitału względnie porównany do stopniałej ludności kraju, kapitał napężniał. Tak więc przed naszymi oczami rozwijał się tu na szeroką skalę proces, że piękniejszego nie mogła sobie wymarzyć ortodoksyjna ekonomia na poparcie własnego dogmatu, myśl którego nędza pochodzi z przeludnienia absolutnego. Wyludnienie zaś przywraca równowagę. No i tak ciągle się słyszy, że jest przeludnienie, więc trzeba coś z tymi ludźmi zrobić. I tak jak jest na marginesie życia społecznego, to po jakimś czasie sam pewnie sobie nie da rady i nikt się nim nie będzie zajmować. Dalej ten reportażysta pisze. Klęska głodowa zabiła w Irlandii w 1846 roku z górą 1 000 000 ludzi, ale tylko biedaków. Nie uczyniła natomiast najmniejszego uszczerbku w bogactwie kraju. I tu pisze o tym, że ludzie, którzy wyjeżdżali z Irlandii, jechali do Stanów Zjednoczonych i wysyłali pieniądze na tamtych innych ludzi. I myślę, że najważniejszym jest, jeśli rozmawiamy o chrześcijaństwie, o ludziach, to jest to, czy dba się o człowieka i czy to, czym my się zajmujemy, to jest do robienia słupków ekonomicznych, do wzrostu gospodarczego, czy do tego, że ludziom jest dobrze. A jeśli się na przykład ludzi okłamuje, jakie jest bezrobocie, bo się ludzi nie rejestruje, bo po co? Oni później leżą na ulicach, na dworcach, to nie jest zarejestrowane. Oni już nie są bezrobotni, oni po prostu nie istnieją dla tego społeczeństwa. A w nauce społecznej papież jako ten najważniejszy nurt, bo od tego zaczynał nauka moralna, teologia moralna, no zastanawiał się nad tym, jak pomóc ludziom, żeby nie było nędzy, biedy i rozpaczy.
Tak, dziękujemy bardzo za telefon. Pozdrawiam Pana, z Panem Bogiem. Księże Tomaszu, coś...
Tak, oczywiście zaraz tutaj się odniesiemy. Ja może nawiążę do tego, co rozważaliśmy tydzień temu. Jezus Chrystus jasno powiedział, że Królestwo Boże nie przyjdzie w taki sposób widzialny. Kiedy będą nam mówić, tam gdzieś jest, tu jest, to nie mamy biegać za tymi nowinkami. Nie mamy też gonić za tymi, którzy powiedzą, ja jestem właśnie tym królem, ja jestem tym Bogiem. A ta idea zbawionych, my nie chcemy Panu Bogu stawiać granic, ani dzień przyjścia Królestwa Jezusa też jest nieznany i to wiemy, rozważaliśmy to też tydzień temu. Pan Jezus powiedział, to wie tylko Ojciec i ja. Ja i Ojciec jedno jesteśmy i ten dzień został zarezerwowany w jakiś sposób, Jego wiedza, bo to jest to Królestwo Prawdy, dla wiedzy samego Boga, a my mamy po prostu swoim postępowaniem czynić tak i właśnie za tymi nowinkami nie gonić, bo nowinki często to są właśnie, tak jak tu nasz słuchacz, pan Andrzej dobrze wyłowił, to są te wszystkie sprawy medialne, sprawy, które mają niby człowiekowi zapewnić to dobro już tutaj. A my dzisiaj mówimy o zupełnie innym królestwie, które ma zupełnie inny wymiar. I Pan Jezus też to powiedział. Królestwo moje to jest właśnie królestwo tego poniżenia. Królestwo, w którym trzeba uznać, że jak się nie ma nic, to dopiero się króluje często. Królestwo, kiedy nie okaże się żadnego postępowania, ani żadnej nowinki, a wtedy dopiero okazuje się prawdziwa wiara. Ale na jeszcze jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. To też jest sprawa pod rozwagę i pod rozmyślanie nasze, ale bardzo często teksty prorockie, szczególnie najbardziej Jeremiasz, bo on aż 20 razy porusza ten temat, ale również inni prorocy pokazują temat tak zwanej reszty. Mnie zawsze fascynował taki tekst z Księgi Królewskiej. Tu naszemu słuchaczowi bym poddał pod rozwagę. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 18. Tam Eliasz walczy z prorokami Baala, czyli też ci, którzy pokładali ufność w potędze króla, wtedy bardzo silnego militarnie, ekonomicznie, Achaba z księżniczką Izabel zamężnego, który ożenionego, przepraszam, która też była bardzo silna, fenicka księżniczka, więc zasoby, finanse. I wtedy Eliasz tam powiedział, już jest tylko 7 000 w całym Izraelu tych, którzy posągu Baala nie ucałowali. No tak się najczęściej dzieje, że tych prawdziwie w Bożym Królestwie nie ma wielu. Ale to nie znaczy, że my mamy opuścić ręce i nie dążyć do tego. I właśnie z tymi różnymi nadużyciami, o których tutaj nasz słuchacz powiedział, próbować w jakiś sposób walczyć. Walczyć czym? No właśnie pokorą, miłosierdziem. To, co on tutaj podał nam, te przeciwstawieństwa właśnie są szczodrobliwością, miłosierdziem, dobrocią, łagodnością. No, byśmy powiedzieli, postem, modlitwą, tym, co Bóg nakazuje. Byśmy byli inni, choć niełatwe, bo ich niełatwa była męka Jezusa na krzyżu i tam ukazanie Królestwa Bożego, właśnie z tego miejsca.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Halo?
Bardzo proszę.
Radio Maryja?
Tak jest.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Czy można wejść na antenie?
Jesteśmy, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Może słucham tego bardzo długo. Pozdrawiam tego pana, który dzwonił prędzej. Zapomniałem jego imienia.
Pan Andrzej.
Ale widzę, że po prostu jest obdarzony pewnym duchem i szuka Boga. Szuka ten człowiek tego Boga. Na tym świecie złudnym. Chciałbym powiedzieć coś takiego. Że w pewnym momencie Radio Maria określiła. Radio Maria określiła, kto jest Bogiem. Czy jest Bóg Chrystusem, czy Chrystus Bogiem. Bo Chrystus cały czas się modli, na górze Tabor się modlił i tak dalej. Cały czas czcił Ojca. Podał cały, można powiedzieć, wzór na wiarę. Kto nie przyjdzie do Ojca, nikt nie przyjdzie do Ojca, jak tylko przeze mnie, a nikt nie przyjdzie do mnie, a go nie pociągnie Ojciec. Czyli są to dwie istoty, tak?
Dwie osoby.
Tak. Więc i to jest cały wzór wiary naszej. Dla mnie. Ja nie widzę świętych, poza tym Apokalipsa, koniec Babilonu, kończy się tym, że tylko tyś jest święty. Boże, dobrze zrobiłeś, dobrze uczyniłeś, że zniszczyłeś wielki Babilon, gdyż było źródłem ducha nieczystego.
Ma pan niewyłączone radio i to panu przeszkadza,
wie
pan?
Po prostu, ja rozumiem. I bo tylko ty jesteś święty. Ty jesteś święty. I Bóg ma jedno z imion Boga, czytając Biblię, jest imię święty. I po prostu w ten sposób, myśląc, dochodzimy do czegoś takiego po prostu, że nie ma. I Bóg cały czas w Piśmie mówi, że On tylko może. On może nas zbawić, On może nas po prostu zrobić z nami wszystko. Wszystko po prostu. Bóg z nami zrobi wszystko. Dziękuję.
Pana imię?
Józef.
Dziękuję panie Józefie, zaraz odniesiemy się do tego
telefonu.
Szczęść Boże.
Boże.
Myśmy to dzisiaj też już tu wyrazili, że właśnie Jezus umiera na krzyżu, szczególnie list do Kolosan, to drugie czytanie. Myśmy poruszyli tutaj treści w nim zawarte, ten fragment poddany pod rozwagę, że właśnie z tego przebija właśnie przez krew swego krzyża nas Jezus zbawił. I to, że tytuł święty mu przysługuje, to nic nowego, bo to już Izraelici wyśpiewywali, wyznawali, a my to potwierdzamy w każdą niedzielną Eucharystią, ten tytuł Boga. Bóg święty, czyli jaki? Oddzielny, inny, odrębny od nas. No właśnie, bo dodać doskonałości Boga nam wiele brakuje, no nawet na krzyżu. Tutaj dobrze nas słuchacz to wyłapał, że nam do tej doskonałości to jeszcze daleka droga. Jezus może powiedzieć jedno z Ojcem, no bo jest też święty i Ducha nam daje, który jest święty, by nas na tej drodze umacniał, byśmy do tego wzoru doskonałego dążyli, bo święty tyle to właśnie co odrębny, co inny, w czym inny. Jezus był we wszystkim podobny do nas oprócz grzechu, oprócz tej jednej rzeczy. I do tego nas zaprasza. A droga do tego, no to myśmy dzisiaj powiedzieli, przez co wiecie, co też nasi słuchacze doskonale wyłowili, wyłapali, to są właśnie te wszystkie jakby przeciwstawieństwa, które nas mają charakteryzować. Już powiedzieliśmy o nich, łagodność, szczodrobliwość, miłosierdzie, dobroć, prawda, otwarcie pewne na Bożą łaskę, którego brak tu w świecie. Ale to nie znaczy, że to jest nieosiągalna droga. Pewnie ona będzie trwała aż do końca, tak jak tutaj słuchacz przywołuje Apokalipsę, ale tam też jest wielka liczba tych zbawionych, którzy odpowiednie życie prowadzili. I to nie znaczy, że ten tytuł nie będzie kiedyś nam przynależał, bo do tego królestwa wszyscy jesteśmy zaproszeni, tylko trzeba odpowiednio do niego zmierzać, postępować i zaufać temu, który nie przez władzę, nie przez siłę, to co dzisiaj ciągle powtarzamy, ale przez krew przelaną na krzyżu nas zbawił i w takiego króla wierzyć.
9 minut po godzinie 19:00. Słuchają Państwo Radia Maryja. Trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Za chwilę odbieramy kolejne telefony.
Znajdujemy się w Dolinie Terebint, to znaczy w Dolinie Dębów, niedaleko wojsk Izraela, który właśnie toczy wojnę z narodem Filistynów. Za chwilę weźmiemy udział w decydującej bitwie.
Zaraz, zaraz. W jakiej bitwie? Jak tu walczą?
Normalnie. Na miecze, topory, łuki, włócznie. Mówiłem ci, że tu nauczysz się odwagi.
To nie jest bajka. Ta przygoda wkroczy w twoje życie. Robert Kościuszko, wojownik trzech światów w Radio Maryja. W soboty o 14:30.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Maria z Wielkopolski. Prosiłabym o wyjaśnienie, bo właściwie tylko święty Łukasz ciągle się podkreśla o tym nawróceniu Łotra, a święty Marek i święty Mateusz wszyscy mówią, że żyli Panu Jezusowi. A święty Jan tak oględnie jakoś mówi, że został ukrzyżowany w pośrodku między innymi dwoma. I dlaczego się tylko podkreśla ciągle to, że został jednak, po prostu się nawrócił, a tamci mówią, właściwie nic o tym nie mówią.
Dziękujemy pani Mario.
Dziękuję.
Szczęść Panem Boże.
Bogiem.
Z Panem Bogiem.
To bardzo ładne pytanie pani Marii. Tutaj nie mieliśmy może czasu w czasie naszych tutaj rozważań do końca bawić się takimi, czy zgłębiać takich bardzo szczegółowych kwestii, ale skoro została podjęta, to spróbujemy może popatrzeć na nią, jak tradycja na to patrzy. No, oczywiście ma pani rację, że tylko Łukasz przytacza tak bardzo głęboki i szeroko omawiany epizod ze złoczyńcami Jezusa na krzyżu. I ten dialog przede wszystkim, który właśnie potem decyduje o zbawieniu jednego, tego, który ma za chwilę być w raju razem z Jezusem. Otóż tutaj troszkę na tradycję chrześcijańską musimy zwrócić uwagę. My wiemy, że istnieje coś takiego jak kwestia synoptyczna w Ewangelii, a więc szczególnie Ewangelię Mateusza, Marka i Łukasza możemy bardzo mocno porównać ze sobą. One mają bardzo podobny wydźwięk, w wielu tekstach są bardzo zbieżne, ale też są różne inne szczegóły, które odróżniają te Ewangelie. Pokazuje tam, że z różnych tradycji też ewangeliści korzystali, niekoniecznie od siebie przepisywali, odpisywali, było może jakieś dodatkowe źródło. A u Łukasza jest inna sprawa. Otóż my wiemy, że Łukasz swoją Ewangelię, to już podkreślaliśmy, pisze dość późno, czyli gdzieś około roku 80 przyjmujemy po Chrystusie i pisze ją jako człowiek, który nie jest naocznym świadkiem Jezusa Chrystusa, ale usłyszał ją od kogoś, od tych, którzy z Jezusem szli na co dzień, ci, którzy z Jezusem żyli i pewne fakty przeżyli. I tutaj jest taka piękna tradycja chrześcijańska, apokryficzna, która mówi nam, że ten złoczyńca, my różnie określamy też Ewangelię, mówią niektórzy apokryfy, mówią, że to byli złodzieje, ale my tutaj mamy tutaj takie pojęcie kakogurgoi, czyli tak zwani złoczyńcy, przestępcy. Mówi się o tym, który się nawraca na krzyżu, że ma imię Dismas, tak mówią o nim apokryfy, i że był to człowiek, który pochodził z Egiptu. I kiedy rodzina święta tam gdzieś w Egipcie się znalazła, uciekając przed Herodem, to właśnie on udzielił im gościny. To właśnie on ich wsparł ekonomicznie. Potem pod koniec swego życia spotyka Jezusa już na krzyżu. Choć wielu biblistów mówi też, że był to człowiek, który został skazany nie za to, że był złodziejem, ale za to, że był rewolucjonistą i stanął przeciwko Rzymowi jako polityczny skazaniec. I ze strony Rzymu poniósł teraz po prostu śmierć, został skazany na krzyż za to, że ośmielił się wystąpić wobec władzy. Dlaczego o tym powiedziałem? Bo też niektórzy uważają, że skoro właśnie ta tradycja mówi o jakimś Egipcjaninie tam udzielającym schronienia rodzinie świętej, to być może ten epizod szerzej Łukasz otrzymał w jakiś sposób od matki nasz przynajmniej świętszej. Bywa i też tak tradycja chrześcijańska umieszcza właśnie Łukasza w kontekście Maryi, że to był ten człowiek, który się na koniec życia Maryją zajął w ogóle. Był ten, który tym, który Maryi do końca życia towarzyszył pod koniec jej lat przed wniebowzięciem. I od niej właśnie usłyszał takie dodatkowe historie, stąd mógł wiedzieć o tej szczególnej relacji Jezusa i tegoż skazańca. My do końca o tych sprawach też nie wiemy, ale pewne przypuszczenia tutaj snuć możemy i powinniśmy wręcz, co jednocześnie też bardzo ubarwia, ubogaca i daje nam wiele nadziei ten epizod z tym skazańcem, złoczyńcą na krzyżu.
Słucham Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Coś nam rozerwało wcześniej, chciałem
to znaczy
krótko jeszcze
skończyć. Nie rozerwało, tylko podziękowałem już, prawda? Powiedziałem,
no, że... ale ja nie skończyłem tej esencji, nie ma w tym wypowiedzi.
Aha, tylko że prosiłbym o skracanie wypowiedzi, bo...
No dobrze.
Żeby dać możliwość również innym, dobrze?
No dobrze, to krótko, bo zacząłem o 7 cnotach, to teraz 10 przykazań, jak dzisiaj króluje nie 10 Bożych przykazań, ale odwrotnie, zamiast Boga, to znowu to raczej przez media idzie, tak się wtłacza w głowy, że zamiast Pana Boga, no to wszędzie wprowadza się fałszywe jakieś bożki, różne tam komputery, technologia, pieniądze, biznes, kariera. Ludzie za tym idą, Bogu zapominają, rodziny się rozpadają i takie inne rzeczy. Później na przykład zamiast przykazania nie wzywać imienia Pana Boga na darem, no to teraz widzimy, jak w reklamy wpuszczają Pana Jezusa i zrobią z Niego dziwaka. To się bodajże zaczęło w tych krajach tam zachodu. Później na przykład Dzień Święty, to zamiast ludziom pozwolić w niedzielę chodzić do kościoła, to co to jest? Weekend, dzień sportu, zabawy i rozrywek. Na przykład zamiast czcić matkę i ojca, to co się robi? No teraz się wprowadza nowe modele rodziny bez taty i bez mamy. Na przykład o tym, żeby nie zabijać, no to wszędzie już prawie na całym świecie można swobodnie, jak dzieciaka nie widać, czyli gdzieś tam w brzuchu jest cudzym, no to cudzy brzuch to cudze życie. Później na przykład, żeby nie popełniać grzechów przeciw szóstemu przykazaniu, no to wszędzie te babki się rozbierają z facetami takimi innymi, ludzie się napatrzą, później chcą spróbować, jak to jest i że ona nudna się robi. Później, żeby nie kraść, no to też pełno scenariuszy, jak tu banko wyrabować, napaść, gdzieś coś się gwiznąć i ludzie później, młodzi przeważnie, naiwni, próbują, w takie rzeczy wchodzą. Zamiast na przykład nie mów fałszywego świadectwa, no to co? To się oskarża takich i innych o różne rzeczy, później się okazuje, że wcale tego nie było, ale jak się ktoś nauczy, że tak można robić, to wykończą w pracy jednego, drugiego, trzeciego gdzieś tam w polityce i co później zrobić? No i ostatecznie chciałem właśnie zapytać, jak Pan Jezus zaprowadzić mógłby królestwo w takim świecie, gdzie widzimy rządzą antychrysty, ci, którzy się sprzeciwiają Bożym prawom. Jak Pan Bóg mógłby odmienić nasze życie, żeby tak nawet w naszym kraju co 2 lata porządzą tacy, co normalnie, to zaraz ich zdmuchną jak świeczkę. I tu znalazłem w pewnym takim piśmie tak Pan Jezus mówi: to, co nastąpi, stanie się waszym postem i pokutą. Wy, Polacy, już zanurzeni jesteście w trudnościach i brakach, a tak mało kto z was zwraca się ku mnie. Reszta świata otrzyma boleśniejsze leki wedle potrzeby. Ci, którzy roztyli się w dobrobycie i bożkiem swym uznali sytość bez względu na głód i nędzę, takich jak oni sami ludzi, których za gorszych uznali, ci spotkają się z tym cierpieniem, które zadają bliźnim swoim. Aby uratować ludzkość, potrzeba powszechnego nieszczęścia, wstrząsu i grozu tak wielkiej, aby runęły ustalone formy życia i w biedzie zjednoczył ich lęk, skoro odrzucili zjednoczenie w miłości. I wtedy mi się wydaje, przekują te miecze na lemiesze, zamiast na zbrojenia forsa pójdzie na jedzenie. Już nie będzie biednych umierających. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję.
Tutaj proponował jeszcze tak bliżej zgłębić Ewangelię poprzedniej niedzieli, kiedy właśnie wielu przychodzi, Pan Jezus mówi, mówią o sobie: ja jestem, czyli mówią: jestem Bogiem. I właśnie to, co Pan powiedział, przez różne odcienie dobrobytu, przede wszystkim systemy polityczne, oferty władzy, systemy społeczne próbują zbawić człowieka. To się nie udało. Pan przywołał w poprzedniej wypowiedzi też tą rzeczywistość Babilonu, tego Babilonu, który runął w Apokalipsie. To niczym się nie różniło od naszych czasów, tak chcę to powiedzieć. Jest to obraz Rzymu przede wszystkim, tak mówią komentatorzy, sytego, pełnego, z pełnym brzuchem, który nie dbał, który wprowadzał, jak wiemy, historia to podaje bardzo dobrze te relacje, wystarczy historyków starożytnych poczytać, również nieludzkie relacje między sobą, niewolnictwo, straszny wyzysk i bogacenie się drobnej jakiejś grupy bogaczy, a biedę powszechną. A więc oczywiście było wiele aspektów pozytywnych, ale generalnie właśnie Apokalipsa pokazuje pewien upadek i ruinę tego systemu ludzkiego, który próbował też postawić się w miejsce Boga. Kim byli cesarzy rzymscy? Też mówili właściwie o sobie: ja jestem Bogiem, każdego tak ogłaszano. Jednak dziś już ich nie ma i pamięć o nich pozostała niewielka. O tym, którego pamięć czcimy i którego wspominamy jako Boga żywego, którego plan dla nas jest nieznany do końca zbawienia, bo ja bym tutaj był bardzo taki ostrożny z tymi planami, jak Pan Jezus to zrealizuje, ponieważ nie chciałbym, żebyśmy tu przeszli na jakieś ruchy takie wyzwoleńcze. Była taka teologia wyzwolenia, która też nawoływała nawet w imię Jezusa do brania karabinu i właśnie wyzwalania z tego prześladowania czy z mocy silnych, a dawania biednym, zabierania bogatym, a dawania tym ubogim. No tutaj bym był bardzo daleki od takich wezwań Jezusa, bo nie ma takich aspektów. Ciągle my, i to dziś pokazuje Jezus Krzyża, mimo tego często naszego jakby znieważenia, kiedy nas spotwarzają, znieważają, wyzyskują, odpowiedzią Boga jest miłość. Odpowiedzią Boga jest łagodność, miłosierdzie i do końca potrafi zobaczyć dobro w człowieku. A plan Boży tak do końca, przez różne znaki, on jest dla nas niejasny jeszcze często, ale Bóg ma ten swój plan i to jest przede wszystkim cechą ludzi wierzących, żeby wiedzieć i nie upatrywać w nim politycznego Mesjasza, który ma zasoby, znów tak jak mówimy dzisiaj, siłę, ale tego, który pokornie potrafi też świat wielką miłością swoją zbawić, a my tę miłość mamy rozkrzewiać i ona więcej dobra wniesie niż właśnie takie może, oczywiście ono jest słuszne, takie oburzenie, ale tego oburzenia my przeciwwagą nie może być jakiekolwiek wystąpienie, nie wiem, zbrojne, militarne czy siłowe, bo ono nic nie zmieni. Ono wprowadzi jeszcze więcej chaosu, zła, nastąpi tylko zmiana władzy, a wcale nie polepszenie, wcale nie pewne dobro dla człowieka, tylko pewnie jeszcze większy ucisk, prześladowanie i zniszczenie.
Halo? Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ojcze, ja mam takie krótkie pytanie, tylko nie umiem tego zrozumieć. W Ewangelii, na przykład jak mówili Panu Jezusowi: Panie, dobry jesteś, to Pan Jezus powiedział: dobry jest tylko Ojciec, a w drugim miejscu sam Pan Jezus mówi: ja i Ojciec jedno jesteśmy. I bym tutaj prosił tylko o to wytłumaczenie. I przejdę na do radia.
Tak. Dziękujemy.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Panem Bogiem, dziękujemy. To bardzo ładne pytanie. My musimy popatrzeć na kontekst tej wypowiedzi, kiedy to pada. Tam dwóch ludzi przychodzi i mówią: Panie, powiedz mojemu bratu, żeby podzielił się ze mną majątkiem. Nauczycielu dobry, on do niego mówi. A Jezus mówi: jeden jest dobry, tylko Bóg, dlaczego mnie nazywasz dobrym? Ale też jednocześnie mówi: kto mnie uczynił, pamiętaj, takim właśnie sędzią nad wami, który dzieli majątki. Jezus w tych sprawach nie chce jakby uczestniczyć, właśnie takich przyziemnych, które wprowadzają
wprowadzają między ludzi niezgodę, spory, bo to nie jest to dobro, o które Jezusowi chodzi. A z drugiej strony właśnie, kiedy powie, że jeden jest dobry, czy właśnie dobry jest Bóg i ja z Bogiem jedno jesteśmy, to nie znaczy, że my tu zaprzeczamy i że Jezusowi ten przymiotnik, że tak powiem, ta wartość dobra nie jest dodana. Oczywiście ona jest, ale on w takich przyziemnych sprawach, gdzie one nigdy człowieka nie zadowolą. My wiemy, że zawsze jeden będzie się czuł pokrzywdzony, będzie miał więcej, drugi mniej, nie chce uczestniczyć. Nie o to Jezusowi chodzi. To nie jest sens Jego Ewangelii, by przyjść i tu nasze ludzkie spory o władzę, o pieniądze rozstrzygać. Jego dobro dosięga zupełnie innych wartości. To jest to, co powiedział też do Piłata. Moje królestwo nie jest stąd. Jak chciałem o dobra ziemskie walczyć, to bym to zrobił, ale to nie jest moja droga. I w tym dobru, którym jest prawda, którym jest życie wieczne, to Jezus jest dobry. Ale w przyziemnych sprawach mamy sobie sami dawać radę i tu pokazać właśnie naszą odpowiedź na Bożą dobroć. Bo tyle rozumu i tyle rozeznania Bóg nam daje i takie sprawy powinniśmy sami rozstrzygać i Boga w to nie angażować, bo to nie ma tutaj z Bogiem nic wspólnego. Zresztą Bóg często to Chrystus powiadał. Możemy służyć albo Bogu, albo mamonie. W tych sprawach mamony Jezus uczestniczyć nie chce i tam swojego dobra nie okaże.
Czas wzrastania. Audycja o młodzieży, dla młodzieży i z młodzieżą już dzisiaj po godzinie 21.40. Naszymi gośćmi będzie młodzież z Młodzieżowego Koła Przyjaciół Radia Maryja z Łodzi. Temat spotkania: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Zapraszamy.
No a ty...
Słucham Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z centralnej Polski. Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca i księdza prowadzącego. Chciałbym poprosić o pomoc w zrozumieniu takiej Bożej obietnicy. Mamy stawać mężnie w obronie królestwa i w budowaniu królestwa. No i tylko, Pan Jezus mówi, że tylko gwałtownicy zdobywają królestwo. Jednocześnie zapewnia nas, że w tych naszych zmaganiach włos z głowy nam nie zginie. A przecież jest tylu męczenników, nie tylko włos, przecież i święty Paweł miał głowę ściętą. Jak to należy zrozumieć? Bo no, po prostu mam kłopot ze zrozumieniem tego.
Dziękuję, panie Pawle.
Dziękuję, tak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tak, panie Pawle, to jest znowu temat, który w pewien sposób wraca nam z poprzedniego tygodnia, kiedy Pan Jezus rzeczywiście mówi, że mamy dawać mężnie świadectwo, bo włos z głowy nam nie spadnie, kiedy będziemy to świadectwo dawać i nam jakoś Bóg nas wyposaży zawsze w to, co najważniejsze, to, co trzeba posiadać, stając przed trybunałami. Ale z drugiej strony Jezus też, kiedy mówi o tym włosie, który nie spadnie nam z głowy, to mówi też, a niektórych wydawać będą nawet rodzice i bracia, krewni, przyjaciele i o śmierć was przyprawią. Z powodu mego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy wam nie zginie, przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Ja myślę, że ten włos, oczywiście bardzo cenna jest krew męczenników i to Jezus też jasno zapowiada, to co czytaliśmy przed chwileczką. Drudzy, oczywiście prześladowania, w tych prześladowaniach Bóg umacnia tak po ludzku, tak po ziemsku, to rozumiemy, ale jednocześnie mamy o tym włosie tutaj, to bym w ten sposób to próbował zinterpretować, może taką odpowiedź dał, to co dobre przede wszystkim, mimo że człowiekowi czasami wydaje się bez sensu to, że cierpi, to, że ponosi śmierć, to właśnie i w ludzkich oczach jest przegrany. To jak Jezus na krzyżu właśnie. Ci pod krzyżem żołnierze, czy ci z Sanhedrynu nic nie zrozumieli. A ogołocony ze wszystkiego. A właśnie ten włos może jest właśnie tą cząstką dobra, przez którą my zasługujemy sobie na zbawienie. I to ocali w nas Bóg. To jest to, co nas zbawi. To jest może ta cząsteczka, która pozostała w tym dobrym łotrze, jak my go nazywamy. Przecież tam on też już nie miał nic. Ale to jedno dobre słowo, tak skromne jak ten mały włos, który jest policzony każdy u Boga, to się nam policzy. Jeśli to dobro do końca choćby takie skromne jak ten włos w nas pozostanie, to ono zadecyduje o naszym zbawieniu. Bo po ludzku to często człowiek dozna kaźni, upokorzenia, śmierć pozbawia. I ono w ludzkich oczach często nie ma wartości. U Boga to ma wartość. I to gdzieś nie zginie, nie zatraci się, nie spadnie tak, żeby nie było zauważone w oczach Bożych. To będzie i to będzie nasza przepustka do zbawienia. Myślę, o taki włos walczmy, żeby tak jak taki skromny, taki drobna rzecz w nas pozostała, tego dobra choćby tyle. Jezus to nawet porównuje do ziarnka gorczycy w innym miejscu. Wiara, choćby żeby taka była, to już będziemy wielkie czyny robić, to niech ona będzie i o taką walczmy, żeby chociaż ta krztyna dobra była, to ona zadecyduje o tym, że my potem usłyszymy od Jezusa tak samo jak ten dobry łotr. Dziś ze mną będziesz w raju, będziesz królował.
Bardzo dziękuję. Głos Pana Pawła to już był ostatni głos w naszych rozważaniach nad Pismem Świętym, nad Słowem Bożym, które usłyszymy w najbliższą niedzielę. Księże Tomaszu, czy jakieś krótkie podsumowanie?
Tak. Ja znowu będę się tu posiłkował, bo przywołam słowa takiego traktatu pięknego, który też zaprezentuje nam Kościół w liturgii brewiarzowej w najbliższą niedzielę, właśnie przeznaczony na niedzielę Chrystusa Króla z dzieł Orygenesa o modlitwie. Krótki tylko taki fragmencik. On mówi tak, ten wielki ojciec Kościoła: jeśli według słów Pana i Zbawiciela naszego Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie i nie powiedzą oto tu jest albo tam, ale Królestwo Boże jest w nas, bo bliskie jest słowo w naszych ustach i w naszym sercu, to niewątpliwie ten, kto się modli o jego przyjście, prosi tym samym o Królestwo, które jest w nim, aby się rozwijało, owocowało i dopełniło. I właśnie o to się módlmy i tego właśnie w czasie naszych rozważań o to prośmy. O dobre słuchanie, o dobrą modlitwę, o dobre zrozumienie. Bo tylko ci, którzy zrozumieli, ci potem weszli do Królestwa. Ci, którzy patrzyli, byli blisko, dotykali, często się rozminęli. Królestwo Jezusa to jest Królestwo, które jest w nas, które jest Królestwem Ducha, Królestwem Prawdy, które nie przyjdzie dostrzegalnie, którego nie można posmakować lub dotknąć, ale ono jest. Przez modlitwę, przez zgłębianie prawdy, przez zgłębianie słowa, co też czynimy i do czego zachęcam także w następnym tygodniu i kolejne nasze tutaj wieczorne spotkania.
Bardzo dziękuję. Gościem Radia Maryja w audycji Szukając Słowa Bożego był ksiądz dr Tomasz Tułodziecki, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, a także moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II w diecezji toruńskiej. Bóg zapłać.
Bóg zapłać również. Wszystkiego dobrego.
Jezu, jesteś Królem, oddajemy Ci cześć. Stoisz tu pośród dzieci Twych, wielbimy majestat Twój.